Największą karą dla tych, którzy nie interesują się polityką, jest to, że rządzą nimi ci, którzy się nią zajmują. Wtorek, 9 stycznia, ja nazywam się Piotr Cywiński, a moim gościem jest były szef polskiej dyplomacji, obecnie europoseł z ramienia Platformy Obywatelskiej, profesor Dariusz Rosati. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich państwa.
No, panie ministrze, to w której Polsce chciałby pan żyć? Tej z lewej czy z prawej strony Wisły?
Myślę, że wszyscy chcielibyśmy żyć w kręgu kultury europejskiej, zachodnioeuropejskiej.
No wie pan, do czego nawiązuje? To jest taki, ten podział postuluje były naczelny redaktor Super Expressu, przekroju telewizyjnej superstacji, obecnie w Polsat News, Mariusz Ziomecki. Ja pozwolę sobie zacytować. Ta schizofreniczna nacja, pisze pan Ziomecki, nie daje rady funkcjonować w nowoczesnym świecie. Nieprzypadkowo dwa razy traciliśmy niepodległość, a teraz po raz drugi zastępujemy mocno niewydolną demokrację rozlazłą dyktaturą. I wniosek: trzeba się rozstać ze względu na dzieci, podzielić majątek wzdłuż linii Wisły. Też pan widzi taką potrzebę?
No nie, ja myślę, że to jest taki chwyt retoryczny po to, żeby zwrócić uwagę na rzeczywiście zjawisko niepokojące, mianowicie wewnętrzne konflikty w Polsce, które nie są wywołane żadną interwencją zewnętrzną. Tym razem nikt nam nie zagraża, natomiast skaczemy sobie do oczu w sposób tak, powiedziałbym, agresywny, że trudno w historii polskiej znaleźć odniesienia do tego typu zachowań. To jest jakieś przekleństwo rzeczywiście, które wisi nad Polską wtedy, kiedy możemy kształtować nasze losy w sposób suwerenny i niezależny. Po prostu się kłócimy. Ja nie wierzę w to, że pan Ziomecki rzeczywiście proponował na poważnie podział Polski. Ja byłbym temu zdecydowanie przeciwny. Jesteśmy jednym narodem, powinniśmy budować jedno państwo, które będzie służyć wszystkim.
No z tą jednością, zwłaszcza na zewnątrz, to tak bardzo różnie bywa. No, źle się żyje w Polsce również pana koleżance w Europarlamencie, pani Róży Thuni-Hohenstein, bohaterce reportażu niemiecko-francuskiej telewizji Arte pod dramatycznym tytułem, że przypomnę, Polska na granicy wytrzymałości, jedna kobieta walczy o swój kraj. Widział pan ten program?
Nie, ja tego programu nie widziałem, natomiast no, czytałem rozmaite komentarze związane z tym programem i uważam, że oczywiście pani Thun ma prawo do swoich opinii. Tam nie było nic, co stawiałoby w jakimś złym świetle Polskę jako kraj, czy Polskę jako społeczność, wspólnotę narodową. Natomiast komentarze, z jakimi się spotkała potem pani Thun, są no po prostu absolutnie godne potępienia. No, porównanie.
Zanim przejdziemy do komentarzy...
No, zanim przejdziemy, dobrze.
Ja przyznam, że widziałem ten program i to w oryginale, nie w tłumaczeniu. Pani Thun jeździ po kraju, trochę tramwajem, trochę autem, trochę pieszo. Odwiedza różne miejsca i skarży się, mówiąc krótko, jak to nasz kraj stacza się w dyktaturę, w mroki, bez nadzieje. No niekoniecznie jest to, powiedziałbym, robienie reklamy naszemu krajowi. Wygląda to na, powiedziałbym, taką skargę przed obcojęzycznymi telewizjami na własny kraj właśnie.
To nie jest skarga na kraj, tylko skarga na określoną politykę obecnego rządu Prawa i Sprawiedliwości. My to bez przerwy powtarzamy. Krytyka, jaka spotyka Polski jako taki, czy polskiego narodu, tylko dotyczy konkretnych posunięć, konkretnych decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości. To trzeba bardzo wyraźnie podkreślić. Każdy ma jakąś tam opinie na temat tego, co się dzieje w Polsce. Ja przypomnę, 3 lata temu posłowie Prawa i Sprawiedliwości tu w Parlamencie Europejskim również nawoływali wspólnotę europejską do tego, żeby interweniowała w Polsce, bo twierdzili, że na przykład wybory zostały sfałszowane, bądź też, że demokracja jest zagrożona. Powinniśmy się przyzwyczaić, że Unia Europejska jest naszym wspólnym domem, prawda? To nie są oni i my, tylko to są wszystko partnerzy, z którymi umówiliśmy się wspólnie kształtować przyszłość.
No tak, ale uznał pan za stosowne napisać na Twitterze, ja cytuję, pełna solidarność z Różą Thun, potępiam język nienawiści w wydaniu Ryszarda Czarneckiego, wstydzę się, że taki człowiek reprezentuje Polskę w Europie. No panią Thun, która głosowała za wdrożeniem artykułu 7 przeciw Polsce, czyli za sankcjami, pan nie potępia i się za nią nie wstydzi?
Pani Róża Thun, o ile wiem, nie głosowała za sankcjami.
No, ja mam akurat inne listy, mam jej nazwisko na liście tych, którzy głosowali za wdrożeniem artykułu 7 przeciw Polsce.
artykułu 7, artykuł 7.1, czyli rozpoczęciem, procedury. Czyli za stwierdzeniem poważnego ryzyka zagrożenia praworządności. Tak to dokładnie brzmi. Tam nie ma słowa o sankcjach.
Ale pan nie głosował za tą rezolucją. Nawiasem
ja się wstrzymałem.
Przeciw sankcjom jest nawet przewodniczący komisji Jean-Claude Juncker.
Nie, ja myślę, że nikt nie jest za sankcjami. Tutaj mogę powiedzieć, że żaden z europosłów Platformy Obywatelskiej, no nie sądzę, żeby głosował za sankcjami. Takiej opcji nie ma, natomiast nie było głosowania nad sankcjami. Ja bardzo chcę to wyraźnie podkreślić, bo jest bardzo dużo nieporozumień, mówiąc oględnie, bo
no ale to,
po prostu
ten
celowo
artykuł 7 implikuje te sankcje.
Nie. 7.1 to jest tylko stwierdzenie ryzyka, poważnego ryzyka zagrożenia praworządności w danym kraju. Nie ma słowa o sankcjach.
No tak, co wiąże się z określonymi następstwami, ale wracając do tego, pan nie głosował za tą rezolucją i żeby zamknąć temat pani Róży Thun, jedno z drugim nie wygląda najlepiej.
No ale wie pan, nie, dlaczego? Przecież pani Róża Thun właściwie podpisała się pod rezolucją, która mówi dokładnie to samo, co my mówimy wszyscy w kraju, prawda, że następuje zagrożenie praworządności, że upolitycznianie sądów, upolitycznianie prokuratury. To wszystko powtarzamy. Tam w tej rezolucji nic innego nie ma.
No ale słusznie natomiast pan zauważył, co innego w kraju, a co innego poza granicami. Ja przyznam, że przeprowadziłem wiele rozmów z szefami dyplomacji czy z kanclerzami Niemiec i w ogóle z politykami niemieckimi najwyższego szczebla. I jakoś nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś na arenie międzynarodowej, donosił na własny kraj i żądał sankcji wobec własnego kraju.
Ja ze smutkiem, więc podkreślam jeszcze raz, nikt nie żąda sankcji. Po drugie, procedura według artykułu 7 została po raz pierwszy uruchomiona w stosunku do Polski. I to jest niestety smutny precedens. Pan się odwołuje do wcześniejszych rozmów, ale nie było takiego przypadku, bo nigdy nie postawiono żadnemu z państw członkowskich tego typu zarzutów.
No,
niestety. Natomiast natomiast przyrównywanie pani Róży Thun do szmalcownika, ja przypomnę, że szmalcownicy to byli ludzie, którzy wydawali Żydów na śmierć za pieniądze. No, to jest naprawdę język, którego nie wolno używać w stosunku do koleżanki z Parlamentu Europejskiego.
Czyli nawiązuje pan do wypowiedzi...
Do wypowiedzi pana Ryszarda Czarneckiego, tak.
Nie chcę występować w roli adwokata pana Czarneckiego. Pan poseł Czarnecki jest na tyle elokwentny, że potrafi bronić się sam, więc nie ustosunkuję się do tego. Natomiast zmieniając temat i odchodząc już od tej takiej potyczki medialnej, powiedziałbym, która się toczy przez cały czas i od tego, od czego zaczęliśmy, a więc od tych podziałów istniejących w naszym kraju. Dzisiaj ma nastąpić rekonstrukcja rządu, a w późniejszych godzinach do Brukseli przyleci premier Mateusz Morawiecki. To w pana ocenie są ważne wydarzenia?
No, ta wizyta w Brukseli jest oczywiście bardzo ważnym wydarzeniem. Pani Beata Szydło właściwie w sposób świadomy, abdykowała z tej funkcji kontaktów międzynarodowych, więc dobrze, że Morawiecki już drugi raz w ciągu miesiąca jest w Brukseli. Wprawdzie mam poważne wątpliwości, czy coś z tego pożytecznego dla Polski wyniknie, ale dobrze, że przynajmniej chce rozmawiać.
A dlaczego?
Natomiast jeśli chodzi o rekonstrukcję rządu, dlaczego mam wątpliwości? Dlatego, że jak rozumiem, właściwie angażuje się w taką Mission Impossible troszkę, prawda? Niemożliwą misję ze względu na to, że poprawę relacji Polski z Brukselą i z pozostałymi państwami członkowskimi można osiągnąć po prostu zmieniając politykę. Natomiast jakakolwiek dyplomacja i uśmiechy i poklepywanie się po plecach tutaj niestety nam.
Panie ministrze, nie ma pan wrażenia, że u podłoża tych rozbieżności istniejących, że tak to nazwę, leży fakt, że Polska przestała być i tu pozwolę sobie zacytować pana poprzednika ministra Bartoszewskiego, brzydką i ubogą panną na wydaniu, przestała składać hołdy berlińskie i prosić Niemcy o przywództwo w Europie, jak minister Sikorski, tylko wzięła sprawy w swoje ręce. Czy to nie wiąże się z tym, że naruszamy po prostu interesy innych krajów, w tym przypadku akurat Niemiec i Francji przede wszystkim?
No nie sądzę. Dlatego, że po pierwsze mógłbym zapytać, a co wynika z tego brania spraw w swoje ręce? Czy jest, inaczej mówiąc, ze wstawania z kolan? Wynik 27-1? No wie pan, skuteczność, polityka zagraniczna polega na tym, że osiąga się cele dobre dla kraju, prawda? W tej chwili poza retoryką bardzo taką buńczuczną ze strony Polski, to ja nie widzę jakichś szczególnych osiągnięć na arenie międzynarodowej. Ja mogę nawet powiedzieć, że pozycja międzynarodowa Polski, zwłaszcza w Europie, osłabła bardzo wyraźnie w ciągu ostatnich 2 lat. No to, natomiast cała ta narracja o tym, że Polska, nie wiem, prosi Niemcy, czy właściwie jest podporządkowana Niemcami, to jest czysta propaganda. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
No dobrze, panie profesorze, to spróbujmy zrobić małe podsumowanie, no bo tak przyjaźnie, bardzo owszem, proszę, bywają konstruktywne, no ale gorzej, jeżeli są to jedynie takie działania na pokaz. Jeśli ja dobrze pamiętam, będąc szefem polskiej dyplomacji, grał pan w tenisa z ministrem Kinkelem w Siegburgu. Premier Leszek Miller kopał piłkę na stadionie w Gelsenkirchen z kanclerzem Schröderem. Z kolei weźmy prezydent Kwaśniewski balował z małżonką, z parą kanclerską Schröderów i razem jadali obiady czy kolacje u Włocha. Przejdźmy dalej. Minister Sikorski woził w przyczepce swojego iża ministra Steinmeiera. No i co z tego wyszło? No możemy sobie podsumować. Kanclerz Schröder wymusił na Unii najdłuższy okres przejściowy dla udostępnienia rynku pracy dla Polaków. Niemcy zrobili to jako ostatni. Sprzeciwiał się dołączenia naszego kraju do eurodecydentów. To jest Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii. No i wreszcie połączył się gazową pępowiną po dnie Bałtyku z Rosją. No to raczej wątpliwe osiągnięcia polskiej dyplomacji, przyzna pan.
No z drugiej strony mogę powiedzieć, że to kanclerz Schröder uratował członkostwo Polski w Unii Europejskiej w 2002 roku, dorzucając 1 miliard euro, prawda, w ostatnim momencie, bo te negocjacje już praktycznie w stanie załamania. To po pierwsze. Po drugie, Niemcy zapraszały nas do tego, żeby odgrywać ważną rolę w Unii Europejskiej. Zapraszały nas do tego koncertu dużych państw i z tej roli Polska zrezygnowała pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. To nie była decyzja Niemiec.
Ach, panie ministrze, przecież pan dobrze o tym wie. Rozmawiałem z ministrem Cimoszewiczem, również z pana poprzednikiem, również swego czasu w Berlinie, i na przykład mówił o trójkącie weimarskim, że to jest, to była taka propagandowa wydmuszka, że spotkał się w ramach trójkąta weimarskiego dwa razy. To jest na powitanie i na pożegnanie swojej funkcji w randze ministra spraw zagranicznych. To mówi samo za siebie. I to nie są już moje słowa.
Ja miałem częstsze kontakty i muszę powiedzieć, że bardzo ceniłem sobie tę formę współpracy i kontaktu z Niemcami i Francją. To była forma rozwojowa. Oczywiście Polska dostała to miejsce troszkę na wyrost, trzeba powiedzieć. Zwłaszcza Francuzi mieli takie wrażenie i dawali to odczuć. Niemniej jednak właśnie pod naciskiem Niemiec ta struktura się spotykała i było to forum, gdzie omawialiśmy wszystkie sprawy, które później stawały na forum Rady Europejskiej w Brukseli. I znowu nie wiem, dlaczego rząd Prawa i Sprawiedliwości zrezygnował właściwie z tej formuły. Więc pan przytacza rozmaite fakty z przeszłości, które świadczą o tym, że Niemcy bronią swoich interesów. Ja słyszę to samo z ust polityków PiS-u, że Polska broni swoich interesów. Natomiast Unia polega na tym, że się jakoś dogadujemy, szukamy kompromisów. Mnie się wydaje, że w poprzednich latach udawało się te kompromisy w wielu sprawach uzyskać za dobra Polski. Natomiast teraz, szczerze powiem, bardzo się obawiam o to, czy polskie interesy będą dobrze realizowane.
Panie ministrze, za pana kadencji...
Bo w stanie skłócenia z Berlinem i Paryżem niewiele się tak na dobrą sprawę załatwi.
Ja myślę, że nie chodzi tu o skłócenie,
wspomniał pan o rekonstrukcji rządu, prawdopodobnie odejdzie minister Waszczykowski. No, on był jednym z twórców zmiany koncepcji polityki europejskiej i oparcia się na Wielkiej Brytanii. No, ta koncepcja legła w gruzach zaledwie w kilka miesięcy po tym, jak on to ogłosił, jak Brytyjczycy zdecydowali się wyjść z Unii Europejskiej.
Zanim jeszcze do tego przejdziemy, jeśli pan pozwoli.
Dobrze.
Jeśli pan pozwoli, panie ministrze, zanim do tego przejdziemy, to no żeby zamknąć te kwestie takiego naszego mini rozrachunku z przeszłością. Za pana kadencji w roli szefa dyplomacji, kanclerz Kohl w sprawie odszkodowań dla więźniów obozów koncentracyjnych i robotników przymusowych mawiał krótko i wprost: jeśli ktoś sądzi, że otworzę kasę, jest w wielkim błędzie. No i zrobił to dopiero pod naciskiem Amerykanów kanclerz Schröder. Podkreślam, pod naciskiem Amerykanów, bo opór był również wielki. Więc ja mówię, że to jakby mówi wszystko za siebie, samo za siebie. Poza tym jest pan przeciwny ubieganiu się Polski o reparacje za szkody wojenne, co miałoby być pańskim zdaniem, tu cytuję, otwarciem puszki Pandory. Uważa pan, że my nie mamy po prostu do tego prawa?
Uważam, że jak najbardziej. Mamy prawo i nam się należą te reparacje. Natomiast uważam, że skuteczność tych działań będzie zerowa w tej chwili. 70 kilka lat po wojnie, w sytuacji, kiedy mocarstwa w Poczdamie ustaliły to, co ustaliły. W sytuacji, kiedy Polska pamięta na mapie o 300 kilometrów na zachód i w tej chwili obejmuje byłe ziemie niemieckie, to ubieganie się o reparacje jest skazane na niepowodzenie. Jedyny skutek bo tutaj nie dostaniemy ani jednego euro. Po prostu nie ma takiego Trybunału Międzynarodowego, który by nam to przyznał. Co więcej, mocarstwa
głosy
inne...
Głosy są podzielone w tej sprawie.
Tak. Stany Zjednoczone... Bardzo proszę, niech rząd spróbuje. Ja cały czas zachęcam rząd, żeby wystąpił. Znaczy, nie zachęcam, bo uważam, że to nic nie da, tylko zepsuje stosunki jeszcze bardziej. Ale symptomatyczne jest to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości tylko gada o tym, natomiast nie występuje. Więc jak wystąpi, zobaczymy, jak to będzie.
No mają być przygotowane dokumenty, odpowiednie tam bodaj jest pięciopunktowy plan.
Oczywiście, dobrze, no wie pan, myśmy, oczywiście Polska jest krajem, który najbardziej został poszkodowany przez II wojnę światową, przez Niemców i przez Rosjan. I te sprawy były załatwiane w latach 40. 50. No w tej chwili to już jest, trzeba powiedzieć, no niestety za późno, trzeba patrzeć
no
do przodu.
W tej, ja nie twierdzę,
że trzeba
zapominać
o historii. To prawda, ale Polska była uznanym podmiotem prawa międzynarodowego wówczas i zrzeczenie się z 53 roku jest traktowane jako formalna decyzja rządu polskiego. My się też z tym możemy nie zgadzać, ale w takim razie powinniśmy domagać się tych reparacji od Rosji. A tutaj rząd PiSu milczy.
Zgoda, tylko w tym przypadku my jesteśmy w tym przypadku członkiem Unii Europejskiej, członkiem NATO, podobnie jak Niemcy i no, zupełnie inaczej wygląda ten dialog nasz, czy powinien wyglądać z Niemcami, jak na przykład z Rosją, z którym także Unia Europejska ma problemy. Ale pan minister postawił również taką tezę, że ubieganie się Polski o reparacje za szkody wojenne spowoduje, czy może spowodować podważenie istniejących granic. No, nie wiem, czy można te dwie sprawy zestawiać ze sobą.
Ja myślę, że nikt nie ruszy naszych granic, natomiast z całą pewnością w Niemczech podniosą się takie głosy i będziemy mieli bardzo dużą część społeczności niemieckiej, tak samo jak w Polsce w tej chwili, za reparacjami. Tam będą głosy, które mówią w takim razie, jak Polacy chcą reparacji, to niech oddadzą ziemię zachodnie. Nikt nam tych ziem nie odbierze, chcę jasno to powiedzieć.
No tak,
ale
tylko że tutaj jeśli chodzi...
stosunki polsko-niemieckie po prostu... No, sprowadzimy znowu do jakiejś bardzo takiej epoki lodowcowej, można powiedzieć, a nam dobre stosunki z Niemcami są potrzebne.
Pewnie tak, tylko że oparte, jak mówią Niemcy, na dialogu na równej wysokości oczu. No my tu mamy kwestię granic, sądzę, łączenie z reparacjami, no jest to akurat niedorzeczne, a poza tym no również
znaczy,
odwoływanie
ja nie mówię,
się,
że... to jest dorzeczne, ale takie głosy, przecież pan sobie przypomina, prawda, całe... ziomkostwo niemieckie żywiło się właśnie tym tematem. Oni przestali wreszcie się z tym jakby obnosić właśnie dlatego, że zapanowały normalne stosunki między Polską a Niemcami, ale jakiekolwiek próby otwierania tych historycznych puszek Pandory po prostu mogą spowodować, że krótko mówiąc, odniesiemy więcej strat niż korzyści. O tym trzeba pamiętać.
No tak, tylko trzeba też pamiętać, że ten traktat graniczny z 90 roku właściwie wynikał z postawy kanclerza Kohla, który przyznał się, że w rozmowach 2+4 no, uznał te granice pod naciskiem Amerykanów. No a z drugiej strony przecież mieliśmy podpisane układy,
dobrze,
układ z Gorzelecki z 50 roku, tak. Mieliśmy z Niemcami Wschodnimi, mieliśmy układ podpisany przez Branta i Cyrankiewicza z 70 roku o uznaniu tak, granic. Tak. Więc ja mówię, łączenie tych kwestii jest jeszcze jedno. Jeżeli mamy wyjść z tego założenia, że ziemie zachodnie mają nam w jakiś sposób rekompensować straty wojenne, no to ja przypomnę, że Polska po II wojnie straciła prawie połowę terytorium, ma dokładnie 175 tysięcy kilometrów kwadratowych, natomiast ziemie północne i zachodnie to łącznie 101 kilometrów, czyli per saldo straciliśmy i w tym przypadku aż 74 tysiące kilometrów kwadratowych. A więc
ale
jak my tu możemy mówić o stracie
ale
czy o rekompensatach?
Ale ma pan absolutnie rację. Takie były wyniki tej wojny. Tylko, że my nie siedzieliśmy wtedy przy stole w Poczdamie. No. I powiem panu szczerze, że największe wyzwanie dla polskiej polityki zagranicznej to nigdy nie znaleźć się w roli petenta, no, w roli kraju, o którym decydują inni. Tak się zdarzyło 70 lat temu. Jeżeli teraz ktoś jest w stanie odzyskać ziemię wschodnie, utrzymać ziemię zachodnie i dostać reparacji, to ja mu życzę wszystkiego najlepszego.
No tak, tylko nikt nie mówi o odzyskaniu ziem wschodnich, no bo tu już poszlibyśmy ad absurdum. Był pan jednym z sygnatariuszy listu protestacji. Był pan jednym z...
Mnie się wydaje, że bardziej z punktu widzenia historycznego to ziemie na wschodzie jakby dłużej były związane z Polską niż te ziemie na zachodzie. Nie?
No tak, ale łączenie tych dwóch tematów, o których rozmawiamy, to
nie, ja mówię, że trzeba być spójnym. Nie, trzeba być spójnym w polityce zagranicznej. To znaczy trzeba wiedzieć, jakie cele można osiągnąć i trzeba je skutecznie realizować.
No i właśnie,
I
był pan jednym z sygnatariuszy listu protestacyjnego przeciw... przeciw zmianie tak. ustawy o służbie granicznej.
Służbie zagranicznej.
Uważa pan, zagranicznej, tak jest oczywiście. Uważa pan zmiany kadrowe w dyplomacji za niepożądane?
Jak najbardziej, ale to nie są zmiany kadrowe, to jest czystka kadrowa. Przecież wszyscy pracownicy dyplomacji na podstawie tej ustawy dostali wypowiedzenia. No jak pan sobie wyobraża w ten sposób prowadzenie polityki zagranicznej, jak dyplomaci w tej chwili wszyscy tylko myślą, czy dotrwają do lata, czy nie dotrwają do lata. Tak ja się pamiętam... nie robi. Zachowuje się ciągłość. Zmiany kadrowe są potrzebne wszędzie, także i w sądownictwie, dodam od razu, uprzedzając może kolejne pytanie. Ale trzeba je robić na podstawie oceny merytorycznej, a nie na zasadzie jakiejś odpowiedzialności zbiorowej.
No, no więc ma być przeprowadzona taka, powiedzmy, weryfikacja, którą Niemcy akurat przeprowadzili u siebie po zjednoczeniu w trybie natychmiastowym. A z drugiej strony, no panie ministrze, pewnie pan pamięta taką sytuację w Berlinie, kiedy ambasador Andrzej Byrd w niemieckich mediach ostro krytykował postawę, przepraszam, własnego polskiego rządu. To było w czasach gabinetu PiS w latach 2005-2007. No uważa pan, że to była zdrowa sytuacja, żeby ambasador własnego kraju krytykował swój własny rząd?
Nie przypominam sobie, ale jeżeli była taka sytuacja, to uważam, że ona była niewłaściwa. Ambasador jest urzędnikiem państwowym i realizuje politykę rządu. To jest oczywiste dla mnie.
Panie ministrze, na koniec, czego oczekuje pan po dzisiejszym spotkaniu premiera Morawieckiego z przewodniczącym Junckerem?
Z całą pewnością panowie zjedzą dobrą kolację. Kontakt, dlatego że ostatnia wizyta pana Morawieckiego no, skończyła się takim blamażem trochę, dlatego że on w połowie rady uciekł i nie, właśnie nie miał czasu, żeby się spotykać między innymi z Junckerem. Natomiast powiadam, nie, dobrze jest, że nawiązą kontakt osobisty, wyjaśnią sobie może pewne sprawy. Natomiast jak powiedziałem na początku, nie mam wielkich nadziei na przełom w stosunkach Polski z Brukselą, dlatego że główną przyczyną są przyjęte ustawy sądownicze. I dopóki one będą obowiązywać, to oczywiście trudno mówić o jakimkolwiek przełomie.
Ja myślę, że to jest jeden z tematów i że akurat zarówno przewodniczący komisji, jak i wiceprzewodniczący, jak i pan premier Morawiecki pewnie dzisiaj wieczorem sobie to wszystko wyjaśnią. No cieszę się, że na koniec chociaż mała nuta optymizmu wybrzmiała z pana wypowiedzi, że oczekujemy, że może nastąpi jakaś poprawa w tym dialogu Warszawa-Bruksela.
Ale ja trzymam kciuki za misję premiera Morawieckiego, proszę mi wierzyć, trzymam kciuki, bo potrzebna jest poprawa stosunków Polski z Brukselą. Tyle tylko, że uważam, że on nie ma instrumentów do tego, żeby to zrobić, bo on nie cofnie tych ustaw, bo decyzje zapadają w tych sprawach akurat gdzie indziej.
No, zobaczymy, jakie będą rezultaty tej dzisiejszej rozmowy, tego spotkania. Poza tym rekonstrukcja rządu, która nas dzisiaj czeka. Niestety czas nas goni i tu musimy postawić kropkę. Moim i państwa gościem był poseł Parlamentu Europejskiego, były minister spraw zagranicznych, profesor Dariusz Rosati. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, i wszystkich państwa pozdrawiam z Brukseli.
Do usłyszenia.